opinie, refleksje, recenzje.
Proszę Państwa, czas końca sezonu to czas podsumowań. Staramy się, ażeby jeszcze raz Państwo sobie utrwalili, przypomnieli wrażenia z poszczególnych koncertów i tak na raty w poszczególnych naszych wieczornych audycjach będziemy powracali do koncertów poszczególnych naszych instytucji. Witamy się.
Ewa Mikołajewska.
Alina Kurczewska. Raz jeszcze serdecznie Państwa witam. I rozpoczynamy od Filharmonii. Przyznaję szczerze, że jak przemyślałam sobie ten sezon, to sama jestem ciekawa, Ewo, jakie wrażenia nam pozostają w pamięci. Dlatego, że my przecież na co dzień dzieliłyśmy się z Państwem wrażeniami z koncertów w sobotnie poranki i były to te pierwsze na gorąco. Ale potem czas umykał i osadzają się chyba w pamięci te koncerty, które były najwspanialsze i najbardziej charakterystyczne.
Jest tych koncertów kilka. Nie wiem tylko, czy tak od razu teraz mam powiedzieć, zdradzić, co na mnie największe wrażenie wywarło. Myślę, że to wyniknie, że tak powiem, w trakcie opowiadania o konkretnych miesiącach i koncertach, jakie w tych miesiącach się wydarzyły.
Był to 69. sezon Filharmonii Poznańskiej. Sezon pod kierownictwem artystycznym Marka Pijarowskiego, ale jak zwykle pierwszym gościnnym dyrygentem naszego zespołu jest Łukasz Borowicz, więc pod jego dyrekcją tych koncertów także nie brakowało.
Nawet powiedziałabym, że pod dyrekcją Łukasza Borowicza tych koncertów było więcej, aniżeli pod dyrekcją szefa Marka Pijarowskiego. Ja mam, nie ukrywam, od wielu lat ogromną słabość do kunsztu dyrygenckiego Łukasza Borowicza, więc tym większa moja satysfakcja, że mogłam obserwować tego wspaniałego artystę, muzyka, no pod każdym względem. Rzeczywiście jest to jakaś taka niezwykła symbioza, niezwykłe porozumienie, które dodaje skrzydeł naszym muzykom i wszystkie koncerty w wykonaniu tego swoistego duetu, czyli Poznańscy Filharmonicy Łukasz Borowicz, to były naprawdę piękne koncerty.
A rozpoczęło się nie w auli, rozpoczęło się poza Poznaniem.
Też na Łęgach Dębińskich, bo jak pamiętasz, we wrześniu ubiegłego roku wodociągi poznańskie obchodziły 150-lecie swojego istnienia i odbył się taki plenerowy koncert właśnie na Łęgach Dębińskich. Łukasz Borowicz na podium dyrygenckim i solistami byli muzycy naszej orkiestry, ale to był taki jeszcze nieoficjalny, przedpremierowy, powiedziałabym, występ. Zaczęło się wszystko inauguracją 2 października. Był oczywiście Marek Pijarowski, jak przystało na szefa orkiestry, i był młody, utalentowany brytyjski pianista Benjamin Grosvenor. Zrobił na nas wrażenie.
Zrobił na nas wrażenie i ja pamiętam, utrwaliło mi się w pamięci pierwsze poznańskie wykonanie 4. symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. Czy sama symfonia mi przypadła do gustu? Tu miałabym wątpliwości, ale niewątpliwie to, że pojawiają się aktualne dzieła najnowsze, to jest zawsze bardzo, bardzo ważne.
Także wysłuchaliśmy poematu symfonicznego Finlandia, no i bardzo lubianego przez wszystkich melomanów koncertu fortepianowego Amol Griga. Benjamin Grosvenor to jest absolwent Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie, uznawany jest za muzycznego fenomena, rzeczywiście jest doskonale nawet rozpoznawalny dzięki i żywiołowości, i takim przenikliwym interpretacjom, a gra rzeczywiście z doskonałymi orkiestrami, nie tylko brytyjskimi, ale także amerykańskimi, czy koncert Gebau. Nam się bardzo, bardzo podobał.
Przed Wieniawskim, to drugi koncert 9 października z udziałem naszego wybitnego skrzypka, czyli Konstantego Andrzeja Kulki, z koncertem Mieczysława Karłowicza. Już wiemy dzisiaj, proszę państwa, że wśród 52 skrzypków, którzy zostali wybrani do tegorocznego konkursu wieniawskiego, nie będzie koncertu Mieczysława Karłowicza. A więc dobrze się stało, że Konstanty Andrzej Kulka nam ten utwór, bardzo dobry w historii polskiej muzyki skrzypcowej, przypomniał.
To jest koncert, który obfituje w wiele trudności. A w repertuarze Konstantego Andrzeja Kulki znajduje się, jak pamiętasz doskonale, od wielu, wielu lat. Kulka nas tutaj obficie raczył tym koncertem na różnych etapach swojej artystycznej, wiolinistycznej kariery. Ja przyznam się szczerze, że mnie trochę ta jego interpretacja rozczarowała, być może dlatego, że osobiście, to jest może kwestia ostatnich lat, lubię skrzypków takich bardzo ekspresyjnych. Konstanty Andrzej Kulka już z racji wieku, no już jest nieco starszym panem, jest taki statyczny w sensie jakby wizyjnym i to mnie troszeczkę przeszkadzało w przekazaniu tej emocji, jaka jest w muzyce Karłowicza. Ale i tak czy inaczej Kulka, to jest po prostu firma.
Taki festiwal wspaniałych skrzypków trwał, bo następny 446. koncert poznański pod dyrekcją Macieja Żółtowskiego to było spotkanie z laureatką pierwszej nagrody konkursu imienia Królowej Elżbiety w Brukseli.
Ona zwyciężyła właśnie w 2015 roku. Rzeczywiście konkurs należy do jednego z najbardziej prestiżowych i otwiera, jak to się mówi, drzwi do światowej kariery każdemu z kolejnych laureatów. Także no, możemy tylko śledzić przebieg kariery młodej wirtuoski.
Ji Jung Lim.
Ona zagrała koncert skrzypcowy D-dur Johannesa Brahmsa. Bardzo odpowiedzialna kompozycja i zagrała to pięknie, dojrzale. Pamiętam, że rzeczywiście podziwiałyśmy tutaj i siłę jej dźwięku i moc interpretacji, przemyślane frazy. No a potem zabrzmiała jeszcze druga symfonia D-dur Jana Sibeliusa. To już w wykonaniu naszych filharmoników.
A potem jeszcze ostatni koncert październikowy, to tak na zasadzie pokażemy, że my także, myślę tutaj o Filharmonii Poznańskiej, mamy świetnych skrzypków, bo wystąpiła w roli solistki, co jest zresztą praktyką naszej orkiestry w ostatnich latach, koncert mistrzyni Anna Ziółkowska.
To był w ogóle prawdziwie taki francuski wieczór, bo za pulpitem dyrygenckim stanął właśnie Francuz, znany tutaj w Poznaniu, Aleksandr Bloch. Natomiast, jak mówiłaś, Ania Ziółkowska była solistką, natomiast w programie rzeczywiście wyłącznie utwory francuskich kompozytorów, bo i medytacje Oliviera Messiaena, i poemat Ernsta Chaussona, i pełne humoru dzieło Paula Dicka, czyli Uczeń Czarnoksiężnika, no i jeszcze fragment kompozycji Eugenia Izaya, także zabrzmiała Cyganka Maurice'a Ravela, czyli pełnia szczęścia, jeżeli chodzi o muzykę francuską.
W październiku, proszę państwa, wszyscy mieliśmy oczy skierowane na Warszawę, gdzie odbywał się konkurs chopinowski. Dlaczego nas to tak interesuje, to wyniknie za chwilę, bo dwie instytucje sprowadziły do Poznania laureatów konkursu chopinowskiego, Orkiestra Kameralna Amadeus i właśnie Filharmonia Poznańska. Ale na początku listopada zupełnie inny koncert zaoferowała nam ta instytucja, chociaż także ze skrzypcami w tle. Z Lipska do Wiednia, czyli Celina Koc, Mateusz Mar, gmachu. Jurek Dybał, rzeczywiście Wiedeńczyk, bo członek przecież wiedeńskich filharmoników przy pulpicie dyrygenckim. No i bardzo interesujące spotkanie z młodą generacją skrzypków.
Ja na tym koncercie nie byłam. Ty w bardzo miłych słowach komplementowałaś solistów. Przede wszystkim oboistkę Paulinę Kaczmarczyk, która okazała się bardzo dobrą solistką. No, usłyszeliśmy też Celinę Koc, która przecież będzie lada moment nas reprezentowała, nas, Poznań i Polskę w 15. konkursie imienia Henryka Wieniawskiego. No i Mateusz Makuch, bo oboje skrzypkowie wykonali koncert na dwoje skrzypiec demol. A jedna z najpiękniejszych, najpopularniejszych jego kompozycji był piękny koncert obojowy C-dur Mozarta, no i szósta symfonia C-dur Franza Schuberta. Jurek Dybał dosyć często, właściwie w każdym sezonie do nas zjeżdża. Jest takim dyrygentem, powiedziałabym, w stylu Leonarda Bernsteina. Lubi opowiadać o muzyce, troszeczkę żartować. W każdym razie teraz jest szefem poważnym w Krakowie. Troszeczkę pewnie zarzucił kontrabas, na którym przecież gra w wiedeńskiej orkiestrze czy filharmonicznej na korzyść batuty. Zobaczymy, jak będzie w tym nowym sezonie.
14 listopada odbył się koncert, w którym już mieliśmy do czynienia ze smakami pianistycznymi prosto z Warszawy, bo myślę o występie Dunk Tysona, który zaprezentował koncert fortepianowy Ignacego Jana Paderewskiego. I przyznaję, że gdy słuchałam tego koncertu w wykonaniu niepolskiego przecież pianisty, to się okazało, że to jest po prostu dobra kompozycja.
Dobra kompozycja, bo dobry pianista. Przypomnijmy, że Dunk Tyson to zwycięzca 10. konkursu chopinowskiego. Wtedy zdobył także nagrody specjalne za najlepsze wykonanie mazurków, polonezów oraz koncertu. No i potem po latach powrócił do Warszawy, zasiadł w jury, także w ubiegłym roku, w październiku. Przecież nie wiem nawet, czy nie siedział w krzesło koło Marty Archerich. W każdym razie jest to bardzo głęboko myślący artysta i bardzo pięknie grający, czujący polską muzykę, o dziwo, co wydawałoby się nam dziwne. W każdym razie był to koncert także w takim duchu polskim, bo oprócz koncertu fortepianowego Amol Paderewskiego słuchaliśmy uwertury do opery Jadwiga Królowa Polska Kurpińskiego i drugiej symfonii Amol Aleksandra Tansmana, a za pulpitem dyrygenckim stała nadzieja nasza młoda dyrygentury, czyli Jakub Chrenowicz.
Który już tym koncertem pokazał, że to on panuje nad orkiestrą, a do postaci Jakuba Chrenowicza jeszcze powrócimy, bo zaznaczył się jeszcze jedną bardzo ważną obecnością Filharmonii Poznańskiej w minionym sezonie. No i koncert 20 listopada, tu już właśnie zjechali do Poznania laureaci Charles Richard Amelin i Kate Liu, podziwiani, oklaskiwani również w Poznaniu. Kate Liu przecież jeszcze następnego dnia wystąpiła z solowym recitalem. Powiedzieliśmy o niej, poetka fortepianu, już słuchając jej na konkursie. Te słowa się absolutnie potwierdzają, ale również kanadyjski pianista pokazał, że potrafi wyśpiewać Larghetto w koncercie fortepianowym F-moll Fryderyka Chopina.
Myśmy chyba też szczególnie przeżywały ten koncert, dlatego że Radio Merkury przeprowadzało transmisję z niego. Więc wiem, że temperatura była na sali bardzo wysoka. Po występach obojga młodych artystów publiczność jak na komendę wstała, oklaski na stojąco. Była też druga, bardzo powiedziałabym, wzruszająca okazja, czy cel tego koncertu. Wspominaliśmy nieżyjącego Zdzisława Dworzeckiego. Gdyby żył, miałby 70 lat. Wspaniała postać, człowiek, instytucja. Z wykształcenia prawnik, oddany całym sercem muzyce, związany i z Filharmonią Poznańską, i z Towarzystwem Wieniawskiego. W każdym razie ta nutka takiego sentymentu pojawiła się podczas tego koncertu i właśnie Zdzisławowi Dworzeckiemu ten koncert był dedykowany.
Zaśpiewała dla niego, oczywiście w cudzysłowie, złożyła hołd jego pamięci Marzena Michałowska pięknym wykonaniem.
Pieśni z Auvergne Józefa Canteloup, a Orkiestrą Poznańskiej Filharmonii dyrygował szef Marek Piarowski.
To były przeżycia chopinowskie, które jeszcze miały swój ciąg dalszy w grudniu, ale następny koncert także pod znakiem pianistyki, zupełnie inny. Ja pamiętam, że pisząc recenzję do ruchu muzycznego z koncertu Jasia Lisieckiego oraz Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza, napisałam, że on zdobył koronę koncertów fortepianowych, tak samo jak himalaiści zdobywają koronę ziemi. Jaś Lisiecki pokazał nam swojego Beethovena, młodzieńczego, wspaniale współpracował z Łukaszem Borowiczem i każda odsłona każdego koncertu była inna. Ja sobie zapamiętałam bardzo drugi, skowronkowy, który bardzo mi się podobał. W ogóle Jaś Lisiecki robi w tej chwili niesamowitą karierę, nagrywa płytę za płytą, koncertuje z najwybitniejszymi dyrygentami świata. Umieścił na przykład na swoim portalu społecznościowym zdjęcia po koncercie z Yannickiem Nezin, który jest aktualnym szefem Metropolitan w Nowym Jorku. A więc tylko cytuję to dlatego, żeby państwo wiedzieli, że to jest pianista, który przyjechał do Poznania, a wraca na koncerty w świecie. On z Antonio Papano płytę szumanowską nagrał. Z naprawdę dyrygentami w tej chwili z najwyższej półki.
Przypomnijmy, to spotkanie z Janem, czy tak, czy jak mówisz, Jasiem, bo on tak pozwala na siebie mówić, jest w końcu bardzo młodym, 20, zdaje się, jednoletnim człowiekiem. Hasło tego koncertu, tych koncertów, to był weekend z Beethovenem, bo to był piątek i sobota. I podczas tych dwóch wieczorów wysłuchaliśmy 5 koncertów fortepianowych Beethovena, czyli wszystkich, jakie mistrz z Bonn napisał. I od tych najprostszych, jeżeli tak można powiedzieć, jeszcze młodzieńczych, do tych najbardziej dojrzałych, śledziliśmy z Janem Lisieckim, jak muzycznie postępował rozwój talentu kompozytorskiego Beethovena. Po prostu były to dwa szalone wieczory, które naprawdę na długo, długo zapadły w moją pamięć i moje serce. Byliśmy urzeczeni grą młodego, ale już bardzo dojrzałego artysty, jednego z najbardziej sensacyjnych młodych pianistów, myślę, w tej chwili. Poza tym przypomnijmy, że pomimo, że Jan Lisiecki urodził się w Kanadzie, to ma korzenie polskie.
Poznańskie.
Tata pochodzi z Poznania, mama z Gdańska, więc poza tym rodzina, zdaje się babcia i nie wiem, czy nie dziadek.
Mieszkają na Sołaczu.
Tak, przyszli tutaj na koncert, no więc było to troszeczkę też takie wzruszające spotkanie, ale mnie również urzekła ta symbioza pomiędzy pianistą, dyrygentem, a orkiestrą. Bardzo były wzruszające momenty, kiedy po wykonaniu kolejnych koncertów obaj panowie, czyli Jan Lisiecki i Łukasz Borowicz, padali sobie w objęcia z radością młodych artystów, którym udało się pięknie muzykować, coś wspaniałego przekazać nam, publiczności. Naprawdę dwa niezapomniane wieczory z Janem Lisieckim, Łukaszem Borowiczem, Poznańską Filharmonią, no i oczywiście mistrzem Beethovenem.
Grudzień, proszę Państwa, to na początek spotkanie z poznańskimi słowikami pod dyrekcją Macieja Wielocha, solistami i wspaniałymi utworami Dettinger Tedeum Händla i Magnificat Johanna Sebastiana Bacha.
Ten koncert związany był z 65-leciem obecności w Filharmonii Poznańskiej poznańskich słowików, bo tak długo trwa współpraca jakby tych dwóch organizmów Poznańskiej Filharmonii. I rzeczywiście, jak pamiętasz jeszcze za życia profesora Stefana Stuligrosza, to dzieło Händla, czyli Dettingen Tedeum, bardzo często było prezentowane. No a o 20 lat starsze dzieło Bacha, czyli jego Magnificat, wpisało się także w taką długą tradycję opracowań dzieł tego mistrza baroku. Mogliśmy podziwiać poznańskie słowiki w dobrej kondycji wokalnej. Widocznie muszą pracować nad emisją głosu. Wszystkie głosy i chłopięce, i męskie.
Soliści to byli głównie młodzi śpiewacy, którzy występują w tej chwili w Operze Poznańskiej. Martyna Zimmermann, Katarzyna Włodarczyk.
Martin Wanberg i Bartłomiej Misiuda.
I Magdalena Wachowska.
Mnie trochę ten kwartet solistów rozczarował. Nie był to spójny kwartet, gdzie wszystkie cztery głosy pięknie się stapiają, tworząc jedną jakby całość, tylko każdy grał o swoje, że tak powiem. Także co do solistów miałam pewne wątpliwości, natomiast podobał mi się chór i orkiestra. Oczywiście dyrygował Maciej Wieloch.
I kolejny koncert, także wokalny w grudniu, Agnieszka Relis. Tutaj Filharmonia Poznańska starała się nam przypomnieć, że Elisabeth Schwarzkopf urodziła się w Jarocinie. Urodziła się 100 lat temu, dzisiaj to już 101 lat temu prawie, w roku 1915, stąd ten koncert był niejako pamięci właśnie tejże wielkiej niemieckiej śpiewaczki i stąd też program pieśni Franza Schuberta w opracowaniu na głos z orkiestrą. Śpiewała Agnieszka Relis, która jest świetną wokalistką i bardzo mądrą śpiewaczką, ale ja miałam pewne zastrzeżenia, pamiętam, do tych pieśni Schuberta, szczególnie do związku treści z prezentowaną linią melodyczną. Pieśni Schuberta są kameralne, trzeba je wygrać. One były pięknie zaśpiewane, ale pamiętam, że o to wygranie niuansów w pieśniach Schuberta miałam małe zastrzeżenia. I potem jeszcze była trzecia symfonia Franza Schuberta. Dyrygował Łukasz Borowicz.
In einem Bächlein heller, da schoss in Troa ein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh, es kommt ein Fischleins Bade im klaren Bächlein zu, des wohnt ein Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an die Mova stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. Solang die Masse hell, so dacht ich nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich fahrt im Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch drüber, und ich es gedacht, so zuckte seine Rute, das Fischlein zappelt dran, und ich mit regem Blute sah die Betrüge an. Ich mit regem Blute sah die Betrüge an.
18 grudnia, tu kolejny prezent Radia Merkury dla poznaniaków, bo transmitowaliśmy ten koncert, z czego się bardzo cieszę, że istniała taka możliwość, że nie tylko publiczność, której ilość jest ograniczona w Auli Uniwersyteckiej, ale wszyscy poznaniacy i wielkopolanie mogli usłyszeć laureatów konkursów chopinowskich za naszą sprawą. Song Jin-cho przyjechał do Poznania, a zarazem ten koncert prowadził obchodzący 60-lecie pracy artystycznej Tadeusz Strugała, który pięknie, pamiętam, współpracował z solistą.
Muszę powiedzieć, że podglądałyśmy go obie, siedząc dosyć blisko estrady i rzeczywiście w tak wielkim skupieniu dyrygent przez cały czas śledził poczynania pianisty, który zatopiony w muzyce jakby mniej zwracał uwagę właśnie na dyrygenta i orkiestry, czekając, że to właśnie dyrygent będzie wsłuchiwał się w jego interpretację i podążał. To też miało miejsce. Także profesor Strugała, pamiętam, w przerwie skomplementowany, że tak pięknie akompaniował. Ogromnie się z tego cieszył. Jest to wytrawny dyrygent, jeden z najbardziej zasłużonych, jeżeli chodzi o polskich dyrygentów jego generacji. Także miło, że właśnie ten swój jubileusz tutaj również odnotował w Poznaniu.
I to było ważne, bo to pedagog Marka Pijarowskiego, szefa naszej orkiestry. I najważniejsze, że mogliśmy usłyszeć wreszcie na żywo tego, którego oklaskiwała cała Warszawa i cały świat za pomocą transmisji, czyli naszego zwycięzcę koreańskiego konkursu, który zagrał przepięknie, a zawsze właściwie te koncerty chopinowskie miały jeszcze taki swój drugi wymiar, kiedy pianiści sięgali po bisy, prawda?
Seong Jin-cho i pozostali, czyli Yameleon i Kate Liu, okazali się artystami skromnymi. To są przecież bardzo młodzi ludzie, przed którymi dopiero stoi otworem ta olbrzymia, czego im życzymy, światowa kariera. Oni byli oczywiście zmęczeni po tym konkursowym przebiegu, ale z wielką radością wykonywali muzykę Chopina i naprawdę prezentowali ją na najwyższym poziomie. Także był to prawdziwy prezent, właściwie Chopin pod choinkę, bo takie hasło nosił ten koncert 18 grudnia.
Jeszcze z kronikarskiego obowiązku uzupełnijmy, że zawsze pod koniec grudnia odbywają się w Filharmonii Poznańskiej takie już dwa koncerty. Jest to koncert marszałkowski związany z Powstaniem Wielkopolskim. Tutaj wystąpił m.in. Andrzej Tatarski, prowadził Maciej Wieloch. I słowicze kolędowanie to także tradycja jeszcze zapoczątkowana przez profesora Stefana Stuligrosza. Kolędy poznańskich słowików zawsze w Auli Uniwersyteckiej. Styczeń, proszę Państwa, zawsze przebiega w wielu instytucjach muzycznych pod hasłem nieco lżejszych programów, bardziej karnawałowych koncertów, co nie oznacza, że te koncerty są niewartościowe od strony artystycznej, bo Straussa też trzeba umieć zagrać i zaśpiewać, też trzeba się odnaleźć w lekkich formach doskonale i cała sztuka ułożenia programów. I tym programem, takim bardzo lekkim i wcale niełatwym, rozpoczęła Filharmonia swój koncert noworoczny.
Cesarski walc, takie było hasło tego koncertu, a jego solistką była młoda poznańska sopranistka Maria Rozynek-Banaszak, znana zresztą już z kilku wcześniejszych dokonań. To bardzo taka obiecująca młoda osoba. Zresztą podczas tych koncertów noworocznych już w minionych latach także prezentowały się przede wszystkim głosy młodych, obiecujących polskich śpiewaków. Na podium dyrygenckim stał Łukasz Borowicz, który jako młody, ale bardzo już doświadczony dyrygent pewnie prowadził Orkiestrę Poznańskich Filharmoników, bo tak jak mówiłaś, wcale niełatwo jest grać taką muzykę, której nasi filharmonicy na co dzień nie wykonują. Muzyka na 3/4 okazuje się być również bardzo odpowiedzialna. W każdym razie mnie się ten koncert podobał. Maria Rozynek-Banaszak poradziła sobie dobrze. Ona nie ma jeszcze bardzo mocnego głosu, ale jej sopran taki trącący o koloraturkę, o dźwięki liryczne bardzo pięknie brzmiał. Usłyszeliśmy oczywiście fragmenty i ze znanych oper, i operetek, musicali, no i słynne tańce z nad Dunaju, a to wszystko okrasił swoją erudycją i wiedzą Krzysztof Zanussi, który koncert prowadził.
Następny koncert to była salsa. José Torres, mieszkający Kubańczyk w Polsce, który pokazał swoją muzykę, koncert nosił tytuł Havana Dreams, prowadził go Marek Pijarowski. Ja pamiętam, że wyszłam z tego koncertu z poczuciem za głośno.
To fakt. No, salsa symfonicznie, bo tak by też można zatytułować ten koncert, to była muzyka kubańska, która została opracowana właśnie na orkiestrę symfoniczną i zespół nomen omen o nazwie Havana Dreams. To jest taka grupa specjalistów od muzyki kubańskiej, a José Torres, Kubańczyk, który od wielu, wielu lat mieszka w Polsce, tu założył rodzinę. Przyjechał zresztą z jednym ze swoich synów, uzdolnionych muzycznie, który też w tym zespole gra. Jest to pełen temperamentu muzyk, więc myślę, że rzeczywiście, jak jeszcze nasi filharmonicy do tego grona dołączyli, którzy też na co dzień nie grają tych rytmów kubańskich, więc rzeczywiście mogło się zrobić głośno, a nawet i za głośno.
Wysłuchaliśmy pierwszej części podsumowania sezonu Filharmonii Poznańskiej. Dokonałyśmy tego podsumowania wraz z Ewą Mikołajewską, a słuchaliśmy Jana Lisieckiego w koncertach Schumana i Mozarta, Agaty Szymczewskiej w Cigan Ravela, Charlesa Richarda Amelin i Song Jin Cho w koncertach F. moll i E. moll Fryderyka Chopina z Filharmonią Poznańską pod dyrekcją Marka Pijarowskiego i Tadeusza Strugały. Anne-Sophie Otter prezentowała pstrąga Franza Schuberta. A jak wypadła druga część sezonu, proszę nas słuchać jutro po 22:00. Nie zabraknie także komentarza na temat Quo Vadis Feliksa Nowowiejskiego. A teraz pozostawiam Państwa w towarzystwie muzyki Charlesa Gounoda w wykonaniu naszej filharmonii pod dyrekcją Łukasza Borowicza. A za uwagę dziękuję, Alina Kurczewska.